to zaczniemy drugą sesję. Wiecie, zmierzamy do tego, żeby potem będę się dzielił, jak czerpać z dzieła odkupienia, bo taki jest tytuł tego seminarium. Więc idziemy po kolei po to, żebyśmy mieli dobry fundament. Wiecie, kiedy Bóg stworzył człowieka, czyli Adama i potem Ewę, osadził ich w ogrodzie Eden, po pierwsze jest napisane, że stworzył ich na swój obraz i podobieństwo i tutaj nie będę tego głębiej rozwijał, ale myślę, że to jest taki temat, który warto zgłębiać poprzez słowo, dlatego że wtedy możemy wiele rzeczy zrozumieć. I pamiętajmy o tym, że w jaki sposób przyszedł grzech. Adam przekazał swojej żonie słowo od Boga. Diabeł przyszedł akurat do niej. No i powiedział, czy rzeczywiście tak powiedział. No i od tego się zaczęło. Czyli zasiał wątpliwość w prawdę Bożego Słowa. I to jest, kochani, coś, co my potrzebujemy zrozumieć. Nie tylko zrozumieć w głowie, ale też w swoim sercu. Że prawda jest tu. Ja nieraz mówię tak, jeśli by to całe słowo ubrać w ciało, to wyjdzie nam osoba Jezusa Chrystusa. Bo to słowo stało się ciałem i chodziło po tej ziemi w ciele fizycznym. I dlatego Jezus powiedział, kto mnie widzi, widzi Ojca. Pomyślcie przez chwilę. Filip powiedział, Panie, pokaż nam Ojca. Jeszcze nie, ty nie rozumiesz tego? Kto mnie widzi, widzi Ojca. Bo ja i Ojciec jedno jesteśmy. Czyli Jezus był chodzącym słowem Boga Ojca objawionym w ciele. Bóg przemawiał przez proroków, nie chcieli słuchać, więc posłał swego Syna. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że stare przymierze nie przyniosło błogosławieństwa Bożemu ludowi, więc Bóg postanowił, że przyjdzie nowe przymierze. I ja chciałbym, żebyśmy zrozumieli, kiedy mówimy o nowym przymierzu, potrzebujemy zobaczyć serce Boga i Jego zamysł, jak to przymierze miało wyglądać. I w Księdze Jeremiasza w 31 rozdziale będę czytał od 30, może od 32. I Bóg przez swojego sługę Jeremiasza mówi tak. Zauważcie, że on to mówi do ludu Izraela, czyli do ludu, z którym zawarł przymierze, ale oni w tym przymierzu nie wytrwali. I kiedy zaczęli odchodzić od Boga, łamać przymierze, no to wtedy zaczęły się problemy w ich życiu, delikatnie mówiąc. I mówi tak, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja chciałbym, żebyśmy się przez chwilę zatrzymali na tym. Bóg mówi, zauważcie, że tu jest napisane, Bóg powiedział tak. Złożę moje prawo, czyli moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę to prawo na ich sercu. On nie powiedział, że złożę to prawo w ich umyśle, w ich wnętrzu, czyli w ich wewnętrznym człowieku, w ich jestestwie i wypiszę go na sercu. Boże Słowo nas naucza, że serce jest źródłem naszego życia. Najczujniej ze wszystkiego strzeż swego serca, bo ono jest źródłem życia. Amen? To są biblijne słowa. Więc to jest człowiek musi strzec. Z kolei Jezus, kiedy chodził po tej ziemi, mówił, że z serca pochodzą złe myśli i tak dalej, i tak dalej. Więc zauważcie, że serce jest bardzo ważne w życiu człowieka, bo serce odzwierciedla osobę. Ktoś może powiedzieć, Jezus jest moim Panem, halleluja i tak dalej. To jest dobre wyznanie, ja nie mówię, że to jest złe. Ale kiedy popatrzysz na Jego życie, to widzisz jego serce, jak on się zachowuje, jak mówi, jak reaguje. Wiecie, kiedy do mnie to kiedyś dotarło, że z serca pochodzą złe myśli, to pomyślałam sobie tak, Panie, to w takim układzie ja mam brudne serce, bo ja nie myślę dobrze o innych. Widzicie, to jest stawanie w prawdzie. Prawdą jest słowo. Więc nie możemy uciekać przed prawdą, bo wtedy nasze życie się nie zmieni. wypiszę go na sercu. Więc Bóg mówi, że moje prawo wypiszę na sercu. Ja będę ich wtedy ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich. Poznanie Boga. To słowo poznanie w Ewangelii Jana, kiedy Jezus się modlił tą ostatnią modlitwą, jest napisane. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To słowo poznanie oznacza coś bardzo osobistego. Można by powiedzieć intymnego. Czyli potrzebujesz mieć spotkanie z żywym Bogiem, nie z religijnym. Bo religijny Bóg nie zbawi Ciebie. To możesz mieć spotkanie tylko z żywym Bogiem poprzez Ducha Bożego, że Duch Święty przyjdzie i dotknie się Ciebie albo przez Słowo, albo nawiedzi Ciebie. Oczywiście Bóg jest Bogiem suwerennym i może zrobić, co zechce, ale to nie jest jakby, to są wyjątkowe, można by powiedzieć, przypadki. Poznacie Pana, wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich. Odpuszczę bowiem ich wina i grzechu nigdy nie wspomnę. Czyli Bóg mówi tak, pewną odznaką będzie to, że kiedy mnie spotkacie, ja wypiszę moje prawo na waszym sercu, to owocem będzie to, że oddalę od was poczucie winy, czyli ta przeszkoda pomiędzy ja, który jestem czysty i święty, pomiędzy tobą, który jesteś grzeszny, Bóg mówi, usunę to. Będziesz mieć relację ze mną. Kiedy Bóg mnie nawiedził w pokoju 41 lat temu, ja miałem spotkanie, to coś wam powiem. Wtedy, kiedy Bóg zdjął ze mnie ciężar, to tak jakby mi ktoś zdjął taki olbrzymi kamień z klatki piersiowej i ja nagle odczułem, to jest duchowe doświadczenie, że ta bariera pomiędzy nim, a on przyszedł w swojej świętości, która mnie przeraziła, a pomiędzy mną, Bóg to sam suwerennie usunął. I ja wtedy wiedziałem i kiedy usunął to, to poczucie winy, jego miłość zalała mnie po prostu. Miałem spotkanie i od tego momentu to doświadczenie, ja chronię to przez ponad 40 lat już, bo wiem, że to jest skarb. Dalej jest napisane w 32 rozdziale, od 38. Będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. I dam im jedno serce. Zwróćcie uwagę, jedno serce. Jeśli ja jestem nowonarodzonym dzieckiem, napełnionym Duchem Świętym, prowadzonym przez Ducha Świętego i żyję w realnym przymierzu z Bogiem i spotkam taką drugą osobę, to my mamy jedno serce. Nie musimy zabiegać o to. Po prostu mamy jedno serce. Dla kogo? Dla siebie i dla Niego. I w ten sposób się wyraża jedność. Tylko Duch Święty to może zrobić. I wskażę jedną drogę. Nie dwie drogi. Jedną. Aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i dzieci po nich. A więc Bóg mówi tak, włożę taką bojaźń przede mną do waszych serc i to sprawi, że wy nie odstąpicie ode mnie. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić. W ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. Wiecie, kto odstępuje od Boga, kiedy człowiek wierzący odstępuje od Boga? Kiedy nie żyje w bojaźni Bożej. Nie przyjął tego, bo w nowym narodzeniu Duch bojaźni Bożej przychodzi. I wiesz, że przychodzi. To jest doświadczenie, kochani, duchowe. To nie jest coś w głowie intelektualne. Kiedy masz ducha bojaźni Bożej, to coś ci powiem. Pewnych rzeczy nigdy nie zrobisz, żeby nie wiem co. A pewne rzeczy zawsze będziesz robił, żeby nie wiem co. Potem mówi tak, będę się radował z nich i dobrze im czynił. Halleluja. W 33 i 6 wiersz, sprawię, że zabliźnią się ich rany i uleczę je. Kto to zrobi? Bóg mówi, ja to zrobię. Wiecie, kiedy my doświadczamy nowego narodzenia, to coś wam powiem. Bardzo często potem Duch Święty nas prowadzi do uświęcenia i do oczyszczenia. Z czego? Z tego duchowego DNA, które żeśmy odziedziczyli po naszych przodkach. Oczyszczę ich z wszelkiej ich winy, którą zgrzeszyli przeciwko mnie i odstąpili ode mnie. W księdze Ezechiela, otworzymy sobie, 36 rozdział i coś tutaj zobaczymy. Dotknęła mnie tutaj jedna rzecz, którą odkryłem. Ona jest zapisana w 22 wierszu. Powiedz domowi izraelskiemu, tak mówi Wszechmocny Pan, ja działam nie ze względu na was, domu Izraela, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Widzieliście ludzi, którzy przyjęli dar zbawienia, narodzili się na nowo, a potem zbezcześcili imię Pańskie. Przez co? Przez taką lekkość i przez grzech, z którego nie pokutowali nawet. Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów i tak dalej. 25 wiersz. Pokropię was czystą wodą. Czystą wodą. Pamiętacie, kiedy Jezus umywał uczniom nogi, wypowiedział też takie zdanie. Wy jesteście już czyści przez słowo, które wam głosiłem. A więc to słowo, ono ma moc oczyszczania z duchowego brudu naszego życia. Ono ma moc pokazywania to, co nas oddziela od Boga i oczyszczania z tego. Oczywiście, jeśli je przyjmiemy. Będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. Zwróćcie uwagę, Bóg mówi, ja tego dokonam. Wiecie, o czym tu jest mowa? Jeśli ty sam próbujesz, współczuję ci. To Boża łaska musi przyjść. Wiesz, do kogo przychodzi Boża łaska? Tylko do pokornych ludzi. Bóg pokornym daje łaskę, pysznym sprzeciwia się. Powiem wam, to jest, gdybyśmy poświęcili z Bogiem trochę czasu, pół dnia i spędzili z Nim, z tym jednym zdaniem, Bóg pokornym daje łaskę, a pysznym się sprzeciwia, może Duch Święty by nam odkrył, dlaczego doświadczamy w swoim życiu to, czego doświadczamy. Wiecie, ja mam świadomość, że to, kim dzisiaj jestem, to, co mam, to jest wszystko ze sfery Jego łaski. Ja sobie na to nie zasłużyłem. Ja się otworzyłem na dar, który przyjąłem. Bo przyszło zrozumienie i objawienie. Więc ja nie jestem lepszy od nikogo z was tutaj na sali. Ja tylko przyjąłem dar poprzez łaskę. I to zmieniło mnie. Ja nie musiałam się sam zmieniać. Łaska przemieniła mnie i ciągle przemienia. I dalej jest napisane. Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. I to jest mowa o Duchu Świętym. I usunę z waszego ciała serce kamienne i dam wam serce mięsiste. Bóg mówi, jest serce kamienne i jest serce mięsiste. Ja zacząłem się zastanawiać, jak to wygląda. Coś wam powiem. Ja miałem kamienne serce. I powiem wam, z czego, dlaczego ono skamieniało? Ze względu na życie w odrzuceniu, którego doświadczyłem w dzieciństwie. Serce skamieniało. Kamienne serce nie potrafi przyjmować, bo jest zamknięte. Ono jest stwardniałe. Żeby nie wchodzić w tą ścieżkę głębie, to powiem wam tylko tak. Jako dziecko chciałem przestać istnieć. Miałem taką pustkę i samotność w sobie, że chciałem przestać istnieć. Bałem się z sobą skończyć, bo bałem się śmierci. Ale chciałem przestać istnieć. Pamiętam, jak się błąkałem po mieście i nie chciałem wrócić do domu, ale nie miałem gdzie pójść, więc w końcu wróciłem. Więc kiedy Pan przyszedł do mnie, widzicie, On widział to wszystko. I kiedy ja miałem spotykania, spotykałem się z Nim, to coś we mnie się zawsze podnosiło i płakać mi się chciało i nie potrafiłem. I w którymś momencie ja Panu powiedziałam, Panie, ja nie potrafię. Ty potrzebujesz otworzyć to moje serce, nie potrafię tego. I Bóg wtedy pierwszy raz usłyszałem głos Boga w sposób fizyczny, który przemówił, ciekawe, przez moje własne usta do mnie. I powiedział, płacz, synu, płacz. Ja wybuchnąłem płaczem i w płaczu zasnęłem. I obudziłem się, już nie pamiętam po ilu, pół godziny może to była godzina. I wiedziałem, że coś się stało. Nie potrafiłem wtedy tego nazwać. Ale widzicie, Bóg coś skruszył, jakby otworzył drzwi. I od tego momentu, kiedy przychodziłem do Boga na spotkanie z Nim, wylałem wiadro łez. Płakałem i nie wiedząc dlaczego. I zauważyłem, że płacz sprawia, że coś się we mnie otwierało i oczyszczenie przychodziło. Widzicie, Bóg ma swój sposób na to wszystko. Usunę z waszego ciała serce kamienne, dam wam serce mięsiste, czyli takie otwarte, wrażliwe. Jaki warunek trzeba spełnić? W 11 rozdziale Ezechiela, od 18 wiersza, a gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy, wszystkie jej obrzydliwości, wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, by postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę ich Bogiem. To przychodzi poprzez pokutę i wyznanie grzechów. Kochani, nie wystarczy wyznać grzech. Jeśli wyznasz grzech, Bóg ci go wybaczy, bo tak obiecał. Ale coś ci powiem. Jeśli nie zdecydujesz się odwrócić od niego, to on wróci. Często z nawiązką. Nie wystarczy komuś powiedzieć tak, przepraszam za to, co zrobiłem wobec ciebie. To jest dobre. Potrzebujesz dodać do tego, proszę cię, żebyś mi wybaczył za to, co zrobiłem. Wtedy wychodzisz na wolność. Wtedy jesteś wolny. Czy ta osoba, ona powie, nie wybaczę ci. Okej, to wtedy już ty masz problem. Ja cię prosiłem o wybaczenie. Jeśli tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, poniesiesz tego konsekwencje. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, posłuchajcie mnie, i Bóg mówi, ja to zrobię, że będziecie postępować według moich przykazań i moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je. Powiem wam, to jest moc Bożej łaski. To jest moc Bożej łaski. Żaden człowiek tak sam nie może zrobić. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i ten Święty Duch sprawi w nas, co nas będzie sprawiał, że będziecie postępować według moich przykazań i moich praw będziecie przestrzegać. Widzisz, kiedy chodzisz z Duchem Świętym i zaczynasz dbać o relacje z Nim, to czerpiesz z mocy Chrystusa i z mocy łaski Boga Ojca. Mojego ducha dam do waszego wnętrza. Mojego. I będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. I wybawię was od wszystkich waszych nieczystości. Bóg ma świadomość, że nasze serca są często brudne jeszcze. I On chce to oczyścić. Powiem wam dlaczego. On jest czysty i święty. Chce mieć taką relację z nami. Jeśli żyjesz w grzechu, nie będziesz miał z Nim relacji. Ja mówię o czymś osobistym. Wiecie, ja nigdy nie przypuszczałem, że można słyszeć Boga. Czytałem wam o pewnych rzeczach, które Bóg do mnie mówił na spotkaniach. Ja się nie prosiłem o to, on sam przychodził z tym. Ja dzisiaj jestem, powiem wam, ja się przyzwyczaiłem już trochę do tego i nieraz jestem zdziwiony, kiedy nieraz, że nie przychodzi. Muszę może więcej czasu nieraz spędzić z nim, ale ja nie przypuszczałem, że można tak słyszeć Boga. Gdyby mi kiedyś ktoś powiedział, to jest niemożliwe. Bóg jest w niebie, my jesteśmy na ziemi, gdzie on tam gdzieś tam jest, coś tam robi, jakiś jest. Nie dopuszczę do was głodu. Wiecie, co to znaczy? Głód mówi o ubóstwie, o braku. Coś wam powiem. Ubóstwo może być duchowe i materialne. Najczęściej najpierw jest duchowe, potem jest materialne, nie odwrotnie. Potem mówi o błogosławieństwie. 33 wiersz. Gdy oczyszczę was ze wszystkich waszych win, zaludnię miasta, ruiny będą odbudowane. Kochani, nowe przymierze, ono jest oparte na Bożej łasce, posłuchajcie mnie, i wierze opartej na Bożym Słowie, nie na naszych pomysłach i pragnieniach, tylko na Jego Słowie. List do Efezjan, 2 rozdział, mówi tak. Od 8 wiersza. Albowiem łaską zbawieni jesteście. Zwróćcie uwagę. Nie będziecie, jesteście. To słowo zbawieni, to jest greckie to słowo, ono oznacza także zachowani przy życiu, ocaleni od śmierci, wyratowani, wybawieni, zachowani, ocaleni, uzdrowieni, przeprowadzeni bezpiecznie. Jesteście. Nie będziecie, jesteście. Łaska jest darem. Łaską zbawieni jesteście, a nie będziecie. Do kogo to jest słowo skierowane? Do Kościoła Nowego Przymierza. Do ludzi, którzy się narodzili z Boga. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. A więc to nie jest sprawa uczynków. Uczynki to było stare prawo. Było prawo uczynków. To nie działało. Ale 10 wiersz mówi tak. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Jego bowiem dziełem jesteśmy. Czyim? Dziełem samego Boga, dziełem Bożej łaski jesteśmy stworzeni, zwróćcie uwagę, jakby na nowo stworzeni w Jezusie Chrystusie. Nowe stworzenie jest tylko w Chrystusie. Poza Chrystusem nie ma nowego stworzenia. Jesteśmy do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Widzisz, potrzebujesz odkryć swoje przeznaczenie i powołanie. Do czego Bóg ciebie powołał? Do jakich uczynków, jakie uczynki poprzez ciebie chce czynić na ziemi? Musisz to odkryć z Nim. Więc nie rób na ślepo nic. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Coś wam powiem. Dobre uczynki w oczach świętego Boga możesz wykonać tylko żyjąc w Chrystusie, inaczej nie. Zauważyłem, ja przez to przerobiłem to, czym się z wami dzielę. Mnie się kiedyś wydawało tak, skoro ja myślę, jestem na nowo narodzony, miałem spotkanie z Bogiem, skoro ja myślę, że to jest właściwe i dobre, to Bóg to powinien podeprzeć. Nie zawsze tak było. Ja byłem zdziwiony. Myślałem, co, jak to? To jest dobre, Panie. W moich oczach to się wydawało dobre. Może to było dobre dla kogoś, ale nie dla mnie. Widzicie, ja się nie angażuję w rzeczy, do których nie mam powołania. Ja już doszedłem do tego miejsca. Ja nie wskoczyłem w to miejsce, ja się z czymś dzielę. Po to, żebyście wy mieli krótszą drogę. Bo ja potrzebowałem około 30 lat, żeby dojść do miejsca, żeby żyć w Bożym odpocznieniu. Bez stresów, bez napięć, bez lęków, bez chorób. Nie wskoczyłem w to miejsce. Dzielę się z wami drogą, objawieniem i drogą. A więc my jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, ale nie żyjąc w Chrystusie, w oczach świętego Boga to nie będzie dobre. Może to być dobre dla kogoś. Musisz odkryć to, do czego Bóg ciebie powołuje. Następna prawda, kochani. Ty nie możesz pójść moją drogą, ja nie mogę pójść twoją drogą. Więc wiecie, o czym to mówi? Przestań zazdrościć tym, których Bóg używa. I nie porównuj się z nimi. Porównuj się z Jezusem. Nie porównuj się z człowiekiem. W historii Kościoła byli ludzie używani bardzo mocno przez Boga. Dobrze zaczęli, ale źle skończyli. Wiecie, jaka jest z tego lekcja? Dopóki tam nie jesteś, nie mów sobie i nie wmawiaj w siebie, że ja na pewno będę w niebie, bo jeszcze tam nie jesteś. Może jesteś na drodze tam. Więc z bojaźnią i z drżeniem swoje zbawienie sprawuj. I to jest twoja odpowiedzialność już przed Bogiem. Nie wystarczy, że ktoś powie, wyznaj Jezusa jako Pana i Zbawiciela i masz wieczny bilet do nieba. Kochani, taka nauka jest zwodnicza. Papugę też można nauczyć powtarzać. Więc widzicie, można coś robić dla Boga bez Boga. Jeśli Duch Święty cię będzie prowadził, posłuchaj mnie uważnie. Jeśli poddasz się Jemu, najpierw musisz Mu się oddać, żeby Mu się poddać, bo to inaczej nie działa. Więc jeśli Mu się oddasz, a potem poddasz, to dajesz Mu prawo, żeby On mógł cię prowadzić. I wtedy, kiedy będziesz posłuszny temu, On będzie cię uczył pewnej rzeczy, jeszcze do tego dojdziemy. Ale powtórzę jeszcze raz, ja wiele razy według mnie wydawało się, że Pan powinien to pobłogosławić. Próbowałem robić wszystkie rzeczy, a Bóg jakby stał obok, powiedział, nic się nie działo. Wiecie, to mnie nauczyło też pewnej rzeczy. Powiem wam jaki. Nie uwielbiaj zbyt długo tego, co nie działa. Bo lata życia uciekają bezpowrotnie. Więc nie uwielbiaj zbyt długo tego, co nie działa w twoim życiu. Zatrzymaj się, zacznij szukać Boga i zapytaj się, Panie, może coś robię nie tak? Ja może się angażuję w coś, czego ty nie chcesz, żebym robił. Jeśli żyjesz w woli Bożej, masz Jego łaskę i przychylność. Jeśli na przykład nie masz przychylności u ludzi, to powiem ci dlaczego jako wierzący, bo nie masz przychylności najpierw u Boga. Podam wam przykład. Wiele lat temu poznałem pewną samotną mamę, która wychowywała dziecko, więc ona potrzebowała pracy. To było bardzo dawno. No i myśmy się modlili za to w kościele. Ona tą pracę otrzymywała. Miesiąc, dwa, nieraz trzy została zwalniana. Raz była zwolniona, sobie myślę, no cóż, przypadek. Drugi raz, trzeci raz. Sobie myślę, coś jest nie tak. Jest matką, samotną matką wychowującą dziecko. Ona potrzebuje pieniędzy na życie. To co, jest wierzącą. Narodziła się na nowo. Coś jest nie tak. I zacząłem z nią rozmawiać i pytam się jej, słuchaj, powiedz mi, jak ty funkcjonujesz w tej pracy? Dlaczego cię zwalniają? Powiedziała mi coś. No bo ja tam przychodzę do tej i ewangelizuję wszystkich. Ja mówię, i pewnie jeszcze pouczasz swoich szefów. No tak, żeby się nawrócili. Czy ona robiła coś wbrew słowu? Nie. Ale wiecie, co robiła źle? Nie szanowała autorytetów. Pouczała swoich szefów. Coś wam powiem. Każdy szef, który prowadzi firmę, jeśli przyjdzie do niego pracownik i będzie go pouczał, co innego radził. Jeśli będzie go pouczał, pierwszy idzie do zwolnienia. Nie miała przychylności u Boga. Nie była prowadzona przez Niego. Pomyślcie przez chwilę. Kiedy ja się narodziłem na nowo, dzieliłem się Chrystusem wszędzie, wszyscy mnie odrzucali. Ja powiedziałem, coś robi chyba nie tak. Nie trafiałem, pudłowałem. Patrzyłem na to, co jej powiedziałem, Panie, robię dokładnie to, co Ty mi mówisz, to, co jest napisane, staram się to robić. Ty trafiałeś zawsze w dziesiątkę, a ja najczęściej podłuję. Co robię źle? Wytłumacz mi. Wiecie, po co jest Duch Święty? Po to, żeby nam pomóc. Zaprowadził mnie do Słowa, ożywił dla mnie Słowo, gdzie Jezus powiedział, ja sam od siebie nic nie mogę. Mówię tylko to, co słyszę od Ojca i czynię tylko to, co widzę, że Ojciec czyni, nic więcej. Objawienie przyszło. A więc Jezus był prowadzony przez Ducha Świętego i dlatego zawsze trafiał w dziesiątkę. Bo wiecie dlaczego? Bo za Nim stał Ojciec. Więc wtedy wychodziłem na ulicę. Byłem, pamiętam to jak dziś, na przystanku takim, gdzie było bardzo dużo ludzi, bo to był taki główny przystanek do przesiadki. I patrzyłem i powiedziałem, Duchu Święty, pokaż mi osobę, do której mam podejść. I nieraz czekałem długo. Pamiętam, że nieraz kiedyś czekałem 20 minut i miałem takie wrażenie, żeby podejść do jednego mężczyzny. Podszedłem do niego, przeprosiłem go i powiedziałem tak, czy pan wierzy w Boga? On mówi, tak, oczywiście. Mówi, a w Jezusa też pan wierzy? Tak. A czy Jezus coś dla pana zrobił? On tak, taki zdziwiony mówi, dla mnie? Ja mówię, no. No chyba tak. No a co on zrobił? No on umarł na krzyżu. Ja mówię, a dlaczego? No za grzechy ludzi. A za pańskie też? Za moje? Ja mówię, no. Zastanawiał się. Nie wiem, chyba tak. Widzicie, to czym się podzieliłem z nim, dotknęło jego życia. Duch Święty skonfrontował, pokazał mu prawdę. Bez zmagania. To była dla mnie bardzo poważna lekcja, powiem wam. Starałem się nauczyć być prowadzonym przez Ducha Bożego we wszystkim. Czy jestem w tym doskonały? Nie. To jest ważne. Więc nowe narodzenie, kochani, to jest początek drogi. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 3 rozdział. Pamiętacie, to jest rozmowa Jezusa z Nikodemem. Faryzeusz, uczony facet, dostojnik żydowski, miał pozycję. I to niezłą pozycję. Przyszedł do Jezusa w nocy, żeby nikt nie widział. I rzekł mu, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jak ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. A Jezus mówi tak, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem, jakże się może stary człowiek narodzić jeszcze raz? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Zwróćcie uwagę, on myślał w zupełnie cielesny, racjonalny sposób. coś wam powiem. Język nieba jest językiem duchowym, a nie racjonalnym. Bardzo często. I potem Jezus mu mówi, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Co się narodziło z ducha Bożego, jest duchem. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. I Jezus mówi, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć mojego królestwa, coś wam powiem. Czy myślicie, że tego królestwa tutaj nie ma? Jest. Ono zawsze jest. Ono jest zawsze. Ale jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może wejść do tego królestwa. O jakim królestwie Jezus mówił? O królestwie Boga. O królestwie Bożym. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Widzisz, nowe narodzenie jest początkiem drogi tak naprawdę chrześcijańskiej. To jest odrodzenie ducha człowieka, który poprzez grzech był umarły na Boga. Coś ci powiem. Moralne życie nie wystarczy. Ktoś może prowadzić moralne życie, nie mieć w sobie życia Boga. To nie wystarczy. Jeśli chcesz czerpać z dzieła krzyża, musisz się narodzić jeszcze raz, na nowo i tylko z Ducha Bożego, poprzez ożywione Słowo. Zadam ci pytanie. Czy do tej pory było jakieś słowo, które wiesz, że Duch Święty dotykał twojego wnętrza? Miałeś coś takiego? Podnieś rękę, jeśli miałeś. Coś ci powiem. Teraz jest pytanie, co z tym zrobisz? Widzisz, przyjęcie słowa Bożego, które Duch Święty ożywia, jeśli je przyjmiesz, rodzisz się na nowo. To jest żywy Chrystus. Powiem wam, to jest namaszczone słowo. To nie jest tylko papier i czarna drukarska farba. Wiecie, kto jest autorem tego? Duch Święty. Ci, którzy to spisali i tłumaczyli, starali się zrobić to najlepiej, jak potrafili, ale autorem jest Duch Boży. W pierwszym liście Piotra przeczytam coś. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Dwudziesty trzeci wiersz mówi tak. Piotr to pisze znowu do Kościoła, do ludzi wierzących, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Odrodzeni nie z nasienia skazitelnego. O jakim tutaj nasieniu mówi? Tym nasieniem były słowa. Są słowa skażone nieprawdą i są słowa prawdy wychodzącej od Boga, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa, a więc Słowo Boże nieustannie żyje i ono trwa. Jeśli Słowo Boże nieustannie żyje, to znaczy, że żyje i ono trwa, nikt tego nie może zmienić. Teraz jest pytanie, czy ja słyszę takie słowo? Ja na ewangelizacji usłyszałem takie słowo, które mnie skonfrontowało, bo ja powiedziałem, oni mają coś, czego ja nie mam. Ale ja wierzyłem w istnienie Boga. I nieraz mówię, a ludzie mówią tak, ale ja wierzę w Boga. Super, diabeł też wierzy. To niczego nie zmienia. Ale ja wierzę, że Jezus też był. Okej, diabeł też wierzy. To niczego nie zmienia. Jest pytanie, czy masz w sobie życie Boga? I niektórzy mówią, pastorze, czego ty ode mnie chcesz? Ja mówię, ja od ciebie nic nie chcę. To Jezus chce twojego życia. Jezus chce twojego serca. Ja od ciebie nic nie chcę. Bo On chce to życie zmienić. Chce cię pobłogosławić. Chce ci objawić Ojca. Chce cię przyprowadzić do Ojca. Chce ci pomóc zbudować relacje z Ojcem. Więc kiedy przyjmujemy to ożywione mocą Ducha Bożego, Słowo, to tak naprawdę przyjmujesz żywego Jezusa. To sprawia, że wtedy to Słowo, ono przychodzi z boskim DNA do ciebie, z boską naturą. I ta boska natura zaczyna wypierać z ciebie to diabelskie DNA. To jest proces, ale ja nie wierzę w proces nowego narodzenia. Nie można się rodzić latami na nowo. Chrześcijaństwo nie jest ewolucją. To jest moment, w którym się stajesz. Rodzi się nowe stworzenie, nowy człowiek w Chrystusie, więc wtedy Duch żywego Boga bierze twego ducha i z Chrystusem łączy. I nagle masz spotkanie. I pierwszym owocem nowego narodzenia jest, że zaczynasz mówić: Jezus, Jezus jest moim Panem, Jezus jest moim Zbawicielem. Na twoich ustach jest tylko jedno słowo: Jezus, 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 i chcesz się tym dzielić ze wszystkimi. Kto to sprawia? Duch Święty. Następną rzeczą, którą sprawia, daje ci głód i zaczyna karmić twego wewnętrznego człowieka prawdą. I teraz z kolei widzisz, możesz się poddać temu lub zlekceważyć to. To już wtedy zależy od ciebie. Rodzi się nowy człowiek, nowe stworzenie w Chrystusie. Rodzi się człowiek z nieba. Tak naucza Biblia. Jezus jest tym pierworodnym, który się narodził z nieba poprzez żywe słowo Boga, które przyjęła 16-letnia żydowska dziewczyna, kiedy anioł do niej przyszedł. Rodzi się Boże dziecko, rodzi się dziedzic Boga, rodzi się współdziedzic Jezusa Chrystusa. Sprawcą, kochani, tego jest Duch Święty. Bez Jego działania, posłuchajcie mnie, bez Jego działania, przyjęcia Jego działania, to się nie może dokonać. Nowe narodzenie to nie jest sfera intelektualna, to nie jest sfera emocjonalna, to jest sfera duchowa. I kiedy przyjmujesz i stajesz się wykonawcą Słowa, kiedy przyjmujesz Boże Słowo jako fundament swego życia, nie dodatek, fundament nowego życia w Chrystusie, to to prowadzi ciebie do duchowego wzrostu. Od niemowlaka w Chrystusie do bycia duchowym ojcem. Niektórzy stają się niemowlakami potem się zatrzymują na tym. I nieraz umierają po wielu latach jako prawie niemowlaki w Chrystusie. Nie powinno tak być. Duch Święty wtedy cię prowadzi tą drogą do osobistego oczyszczenia, uświęcenia naszego życia. Prowadzi cię do duchowej dojrzałości. Po to, żebyś mógł na tej ziemi współpracować z Bogiem i być współpracownikiem Boga. Wiecie, kiedy człowiek staje się wierzącą osobą, mijają lata, dziesiątki lat i ciągle funkcjonuje jako niemowlę albo jako takie malutkie dziecko, które ciągle mówi: Panie daj, Panie zrób, Panie błogosław i tak dalej, to coś jest nie tak. Bo to nie jest Boża wola. Oczywiście może być to nie tak, dlatego że człowiek nie miał właściwego nauczania. Wiem, że to jest, może być problemem. Ale coś wam powiem. Każdy z nas ma to samo słowo. Każdy z nas, jeśli się narodziłeś z Boga, to przyjąłeś Ducha Świętego. To teraz wyobraź sobie, że przyjdą takie czasy, że nie będzie takich spotkań w Kościele. Co wtedy? Na przykład nie będziesz miał osoby, która będzie się mogła za ciebie pomodlić. I co wtedy? Jak będziesz reagować? Pomyśl przez chwilę. Dzisiaj w Polsce nie ma jeszcze prześladowań. Na razie. Ale powiem wam. Te kroczki zaczynają być robione już. Pewne rzeczy zaczynają być legalizowane w państwie nawet. Co wtedy? Widzisz, kiedy budujesz na fundamencie tego słowa, zaczynasz odkrywać, że Jezus jako żywe słowo staje się Panem dla ciebie. A kiedy staje się dla ciebie Panem, posłuchaj mnie uważnie, wtedy zaczyna się objawiać tobie jako Zbawiciel. Dopiero wtedy. Jezus nie może zbawić tych, którzy mu na to nie pozwalają. Jeśli nie uczynisz go Panem, a tylko dodatkiem do swego życia, to coś ci powiem, to będziesz miał ciągle problemy w jakichś sferach. I to nie jest tak, że Bóg cię nie lubi. Nie pozwalasz Mu. Jezus powiedział do Nikodema, jeśli się nie narodzisz na nowo z wody i z ducha, z wody, słowo ożywione przez ducha, nie możesz zobaczyć mojego królestwa i do niego wejść. Widzisz, na tej drodze Duch Święty staje się osobistym pocieszycielem dla ciebie, doradcą, pomocnikiem, wstawiennikiem, adwokatem, umacniającym towarzyszem. Zastępuje ci osobę Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, co Jezus powiedział do uczniów? Lepiej dla was, żebym ja odszedł. A oni byli przerażeni. Bo jeśli nie odejdę, Duch Święty do was nie przyjdzie. A jeśli odejdę, poślę go do was. Poproszę Ojca i Ojciec wam da. Bez Ducha Świętego nie wierzę w chrześcijaństwo. Mówię wprost. Nie wierzę w prawdziwe chrześcijaństwo. On zastępuje ci osobę Jezusa Chrystusa. To jest niewidoczna fizycznymi oczyma osoba, prawda? Bo Jezus ciągle tam siedzi na tronie. Ale widzisz, ten Duch Święty, którego on posłał, to był ten sam Duch Święty, który którym Jezus był wypełniony, jak On chodził po tej ziemi, to nie jest jakiś mniejszy duszek. To jest ten sam. I On cię łączy z głową. Kościół jest ciałem na ziemi, przynajmniej powinien być ciałem i funkcjonować jako ciało Chrystusa. Jaka jest z tego lekcja? Kochani, ciało, posłuchajcie mnie, ciało nie może pouczać głowy, co ma robić, jak ma robić, z kim ma robić i kiedy ma robić. Ciało słyszy od głowy, poddaje się temu, co słyszy, idzie i wykonuje. W Jego imieniu wtedy działa. I wtedy autorytet zaczyna działać, bo robisz coś naprawdę w Jego imieniu, a nie sam od siebie. Czy to ma sens dla was? Tak? Ja wam mówię prawdę. Ja wiem, że ona nie jest łatwa, ale coś wam powiem. Jest błogosławiona. Pamiętacie, co Jezus powiedział o Duchu Świętym? On wprowadzi was w prawdę. On nie powiedział, że przyprowadzi was do prawdy. On powiedział, że wprowadzi was w prawdę. W prawdę, w Chrystusa. On po to przyszedł. Więc jeśli się Mu nie poddajesz, to nie wprowadzi cię w prawdę. Czyli nie będziesz mógł żyć w Chrystusie, bo Mu nie pozwalasz. Więc kochani, bez takiego osobistego zaangażowania, ja nie mówię tu o bierności, bo bierność nie pochodzi od Boga. Bez osobistego zaangażowania Ducha Świętego cały ten proces może się nie dokonać. Nieraz nawet nie może się rozpocząć. To zależy, kochani, wyłącznie od woli człowieka, także tego nowonarodzonego. Kiedy ja się narodziłem na nowo, Bóg spełniał moje zachcianki. Wiecie, to jest jak małe dziecko. Panie, daj zabawkę, Bóg dał. Nieraz to takie duchowe cukierki były. Ja myślałem, że zawsze tak będzie. A potem to powoli zaczęło zanikać. I sobie myślałem, o, coś jest chyba nie tak. Ja nie wiedziałam, co jest. Wiedziałam, Panie, coś jest nie tak, ja nie wiem dlaczego. Nie mam żadnego poczucia winy przed Tobą. Ale to tak było fajnie i przyjemnie się skończyło. Coś jest chyba nie tak. Nie rozumiem. Wtedy Pan pokazał mi, musisz zacząć wzrastać. Wyobraź sobie, masz dziecko, gdybyś jej dawał tylko bez przerwy samo cukierki i robił to, co ona chce. Czy to jest wyraz miłości? Pomyśl przez chwilę. Nie chciałoby się iść do szkoły? Nie musisz iść. Nie chciałoby się iść? Nie musisz. To nie jest miłość. To nie jest prawdziwa miłość. Miłość wychowuje. Miłość nie pozwala na niezależność i bunt. Prawdziwa miłość daje człowiekowi wolność, ale nie zezwala na niezależność. Jaka jest wola Boga Ojca dla nas? Ups, czas leci. Ewangelii, list do Efezjan otworzymy sobie. Może przedłużę troszkę tę sesję, ale nie szkodzi. Otwórzmy sobie list do Efezjan. Podoba mi się. Coś wam powiem. To jest, widzicie jak wygląda moja Biblia tutaj w tym miejscu? Już popodklejana przezroczystą taśmą, bo już jest szczególnie na tym liście i powiem wam dlaczego. Ten list jest największym objawieniem w całym Nowym Przymierzu. Zachęcam was do tego, żebyście go rozważali, studiowali, wracali. Paweł mówi, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, dlaczego on często tak zaczynał? Łaska wam i pokój od Boga. Z Bożego serca zawsze wychodzi łaska. Łaska jest nośnikiem Bożego pokoju, bo wtedy się nie zmagasz, przyjmując łaskę. Masz pokój. Jeśli nie przyjmujesz łaski, to się zmagasz. Nie masz pokoju, bo zmaganie okrada cię z pokoju. Łaska wam i pokój. Od kogo? Od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. I potem mówi tak. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Amen. Tu nie jest napisane, że kiedyś nas ubłogosławi. On już to zrobił. Wiecie, co to znaczy? To jest. Całe błogosławieństwo nieba zostało uwolnione przez Boga Ojca i Jego Syna i ono jest dostępne. Gdzie? W Chrystusie. Poza Chrystusem nie. Jaka jest z tego lekcja? Żeby czerpać, muszę żyć w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Posłuchaj mnie. Nikt z nas nie jest przypadkiem. Bóg wybrał ciebie i mnie jeszcze zanim powstał ten świat, abyśmy się stawali, co? Abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. Czyli wybrał nas do relacji miłości z sobą. Święty, czysty Bóg chce mieć relację z człowiekiem. Adam to miał, przez grzech to stracił. W Chrystusie to zostało nam przywrócone. Ale w Chrystusie. Wybrał nas przed założeniem świata, byśmy byli święci i nienaganni. Święci i nienaganni przed Jego obliczem. Jeśli chcesz stawać przed obliczem Boga, potrzebujesz pozwolić Duchowi Świętemu, żeby On oczyścił twoje życie. Święty i nienaganny. Czy to znaczy, że jesteś doskonały jak Chrystus? Nie, ale mamy dążyć do tego i pozwolić Duchowi Świętemu. Mnie się kiedyś wydawało, że jak Bóg zaczął mnie używać, to Bóg akceptuje wszystko w moim życiu. Potem się okazało, że to jest nieprawda. Odkryłem, kochani, można posługiwać darami Ducha Świętego, posłuchajcie mnie uważnie, i nie mieć społeczności z Duchem Świętym. Dar służy dla kogoś. Dary są fajne, dobre. Przez dary Bóg chce błogosławić lud, Kościół i tych, którzy nie wierzą. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Wiecie, jakie jest twoje przeznaczenie i moje? Stać się dojrzałym synem i dojrzałą córką przed Bogiem Ojcem. Nie niemowlakiem, nie małym dzieckiem, dojrzałą osobą. I Duch Święty przyszedł po to, żeby nas prowadzić tą drogą. Przyjęcie, kochani, daru zbawienia to jest pierwszy krok w chrześcijaństwie, a nie ostatni. To jest początek. To jest początek. Wielu się na tym zatrzymało. No i potem są problemy. Kiedy Jezus chodził po tej ziemi, powiedział tak, ja jestem chlebem żywym. Do kogo On to mówił? Do religijnych przywódców, między innymi. Widzicie, oni myśleli w racjonalny sposób i powiedział tak, co on nas uczy kanibalizmu? Oni nie rozumieli tego. Wiecie dlaczego? Ich serca były stwardniałe, wiecie przez co? Przez prawo i religię. Wiecie, że religia wprowadza w niewolę? Bo słowo religijne oznacza związany. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli ktoś spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za życie tego świata. Ja jestem chlebem żywym. Jezus powiedział, ja jestem chlebem życia. Jeśli karmisz się Chrystusem, w jaki sposób możesz się karmić Chrystusem? Karmiąc się Chrystusem. Duch Święty ożywia to Słowo. Karmisz się Nim. Oczywiście potem jest komunia, to jest taki wyraz zewnętrzny tego. Potem mówi tak, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Czyli nie będziecie mieli w sobie życia Bożego, a ja przyszedłem, aby moje owce miały to życie i obfitowały tym życiem. Coś wam powiem. Poprzez wiarę, kiedy spożywasz ciało Pańskie i pijesz Jego krew, możesz doświadczyć cudu uzdrowienia. Ja osobiście widziałem taką rzecz i uważam, że to w Kościele powinno być normą. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, krew moja prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, ja w nim. To jest utrzymywanie tej jedności, duchowej jedności z Chrystusem. Karmisz się Nim codziennie. Spożywasz Chrystusa, karmisz się. Apostoł Piotr, ten cudowny, niezależny człowiek, który stał się takim narzędziem, mówi tak, 2 Piotra, 2 wiersz, łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Znowu zaczyna, łaska i pokój. Te same słowa, prawda? Co Paweł mówi, łaska i pokój. Piotr mówi, łaska i pokój. Niech się wam rozmnożą. Łaska jest darem. Dar się przyjmuje. O dar się nie prosi. O dar się nie żebrze. O dar się nie pości. Dar się przyjmuje. Lub nie. I mówi tak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne nam do życia i pobożności. Boska Jego moc obdarowała nas. Nie obdaruje kiedyś, jak będziemy dobrze się zachowywać. Ona już to zrobiła. Obdarowała nas wszystkim. Powiedz słowo wszystkim. Na głos, nie bój się. Wszystkim. Wszystkim nas obdarowała. Co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał. Przez poznanie. Więc w jaki sposób to czerpieć? Przez poznanie, przez objawienie. Objawienie Chrystusa żywego. Tego, który nas powołał. Dalej jest napisane. To jest jedna z najcudowniejszych obietnic według mnie. Darowane nam zostały. Drogie i największe obietnice. Abyście przez nie wzrastali. W czym? Abyście przez nie wzrastali. Stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia. Uczestnikami boskiej natury. Posłuchaj mnie, jest Bożą wolą, że kiedy ty czerpiesz z obietnic Bożej łaski i przyjmujesz je, stajesz się uczestnikiem natury samego Boga. To jest potężne. To jest potężne, kochani. Stajesz się uczestnikiem samego Boga. To są fakty. Za to umierał Jezus Chrystus na krzyżu. Posłuchajcie mnie. Wiara przyjmuje, nawet jeśli nie czuje i nie widzi od razu, wiara przyjmuje i dziękuje, że przyjęła. Nie przyjmujesz do głowy. To nie jest siedlisko wiary, to nie jest twój umysł. Siedliskiem wiary jest twój wewnętrzny człowiek, twój duch, twoje serce. Wiara przyjmuje te odwieczne prawdy. I kiedy przyjmujesz je, to wiesz, że masz. I wtedy mu dziękujesz. Pan mnie czegoś nauczył na samym początku chrześcijańskiej drogi. Słyszeliście o takim człowieku Jongicho? Tak? Kto słyszał o nim? Myślę, że dzięki też jego życiu Korea, ta południowa, dzisiaj jest w takim miejscu, a nie w innym. On był, potrzebował poruszać się czymś. Tam było po wojnie z Ameryką. Prosił Pana o rower, żeby mógł jeździć po prostu. Prosił i nic. W końcu mówi: Panie, proszę Ciebie, widzisz, że mam potrzeby i tak dalej, nic się nie dzieje. Co robię źle? Duch Święty mówi: a jaki rower chcesz? I on był w szoku. Więc on mu wytłumaczył, to był taki używany amerykański rower, tak dalej. Dobrze. Przyjął to. Duch Święty dał mu świadectwo, że przyjął. I on poszedł na nabożeństwo i mówi: modliłem się o rower i mam. Tak, pastorze, a gdzie, pokażesz go? Gdzie on jest? On mówi: tam w środku. I ludzie byli w szoku. Oni nie rozumieli tego. Mówi: ja go mam tam. Wiecie, co się stało? Zaszedł w ciążę z Bożym Słowem. Niektórzy do dzisiaj tego nie chwytają. Mam go. Zaczął dziękować Bogu. I bardzo szybko ktoś przyniósł mu taki rower. Mówi: pastorze, to dla ciebie. A mówi: o, to dokładnie taki właśnie, jak widziałem. Wiara przyjmuje. Nadzieja żebrze i czeka, i czeka, i czeka, i czeka. Nadzieja żebrze, prosi, błaga i czeka, i czeka. Wiara przyjmuje. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Przeświadczeniem o tym, czego jeszcze fizycznymi oczyma nie widzisz, ale zamkniesz oczy i widzisz siebie jako właściciela. Jeśli tak widzisz siebie jako właściciela, to znaczy, że to masz. I wtedy zaczynasz dziękować. Ludzie nie rozumieją wiary, nie rozróżniają wiary od nadziei. Zanim zrobimy przerwę, coś wam powiem. Chciałbym, żebyście to zapamiętali. W Nowym Przymierzu nie ma żadnego fragmentu, gdzie jest obietnica, że Bóg odpowie na modlitwę nadziei. Nie ma takiego fragmentu. Ale jest bardzo wiele fragmentów, które obiecują, że Bóg zawsze odpowie na modlitwę wiary. Przerwa.